Sztuka Solidarności. Dziedzictwo kulturowe Stoczni Gdańskiej w działaniach artystów i aktywistów. Podcast Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Witam, tu Roman Sebastiański. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z serii 12 podcastów poświęconych procesom przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej w nową nadwodną dzielnicę historycznego Śródmieścia. W pierwszym odcinku przedstawiłem długą i skomplikowaną historię tego miejsca. Od średniowiecza i krzyżackiej okupacji oraz budowy młodego miasta do zwycięstwa Solidarności w sierpniu 1980 roku i jego dalekosiężnych konsekwencji politycznych w skali naszego kraju, Europy i świata. W dzisiejszym odcinku opowiem o planach pierwszych niekomunistycznych władz Gdańska, wybranych demokratycznie w 1990 roku, dotyczących zakupu części terenów zlikwidowanej Stoczni Gdańskiej oraz wykorzystania ich wspaniałego dziedzictwa kulturowego w planowaniu nowego rozwoju tego ważnego miejsca. Preludium. Szansa na sukces. W 1990 roku w Polsce odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wolne i demokratyczne wybory samorządowe. W Gdańsku przyniosły one pełne zwycięstwo Solidarności. W 60-osobowej Radzie Miasta znalazło się aż 59 związanych z nią radnych. 4 lata później ówczesny prezydent Gdańska Tomasz Posadzki rozpoczął proces tworzenia pierwszej strategii rozwoju Gdańska do roku 2010. Miała ona nawiązywać do tysiącletniego dziedzictwa kulturowego miasta i w pierwszej kolejności wykorzystać promocyjnie przypadające w 1997 roku obchody milenium. Doradcą zarządu miasta został Charles Landry, znany już wówczas w Europie ekspert od kulturalnego planowania, nowatorskiej metody zdobywającej już wtedy w Europie uznanie i popularność. W swojej pracy pod tytułem Studium możliwości wykorzystania zasobów kulturalnych dla zwiększenia krajowego i międzynarodowego znaczenia Gdańska zwrócił szczególną uwagę na potencjał tkwiący we współczesnej historii miasta związanej z Solidarnością. Jego zdaniem był to ogromny atut rozwojowy. Jednocześnie wskazał on, iż ewentualny sukces będzie zależał od kultury partnerskiej współpracy sektora publicznego, jak również prywatnego i niezależnego z mieszkańcami w ramach wspólnie uzgodnionej strategii działania. Zgodnie z główną ideą i praktyką kulturalnego planowania, wiodącą rolę w otwartym i partycypacyjnym procesie budowy i realizacji strategii rozwoju Gdańska, Charles Landry proponował oficjalnej, jak również niezależnej kulturze poprzez stworzenie zespołu kilkunastu osób pod nazwą Gdańskie Partnerstwo dla Kulturalnego Rozwoju. Kluczowym elementem nowej strategii było określenie potencjału rozwojowego i roli historycznego Śródmieścia w granicach dawnych fortyfikacji. Uwzględniono też ogromną rezerwę terenów poprzemysłowych, w tym fragment Stoczni Gdańskiej w północnej części miasta. Wyjściowa koncepcja zakładała z jednej strony chęć sprzedaży tych terenów z przeznaczeniem na funkcje śródmiejskie, co deklarowali właściciele Stocznia Gdańska, Gazownia, PKS i Elmor, a z drugiej aspiracje władz Gdańska, aby w pełni wykorzystać potencjał kulturowy całego historycznego Śródmieścia dla rozwoju miasta i metropolii. Planowano również rozpocząć starania o uzyskanie wpisu tego obszaru na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Studium rewitalizacji północnej części Śródmieścia Gdańska, wykonane i zaprezentowane w 1995 roku przez zespół pod kierunkiem profesora Mieczysława Kochanowskiego z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w pełni potwierdziło strategiczne znaczenie tego poprzemysłowego obszaru, w tym znacznej części Stoczni Gdańskiej, dla rozwoju całego miasta i regionu. Zgodnie z zaleceniami tego studium, mówiącymi o konieczności ochrony oraz odpowiedniego wykorzystania unikatowych wartości kulturowych Stoczni Gdańskiej, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków opracował do września 1996 roku ewidencję kilkudziesięciu najbardziej wartościowych obiektów z całego obszaru stoczni, w tym z Wyspy Ostrów. Ogłoszenie upadłości Stoczni Gdańskiej w 1996 roku zbiegło się z początkiem dwuletniego programu Preludium finansowanego przez Unię Europejską. Program ten został zainicjowany i zrealizowany we współpracy z miastem Rotterdam, w tym przede wszystkim ze specjalistami z Wydziałów Planowania Przestrzennego i Gospodarczego tamtejszego Urzędu Miasta oraz naukowcami z Uniwersytetu Erasma. Z naszej strony w pracach uczestniczyli specjaliści z pięciu wydziałów Urzędu Miasta oraz zespół naukowców z Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem profesora Kochanowskiego. Zgodnie z metodologią kulturalnego planowania, w programie Preludium bardzo dużo uwagi poświęcono kwestii wykorzystania dziedzictwa z jego walorami historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi jako istotnego czynnika rozwoju całego historycznego Śródmieścia Gdańska, a w konsekwencji miasta i regionu. Wynikało to również z aspiracji Gdańska związanych z wpisem części tego obszaru na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, wtedy jeszcze bez Stoczni Gdańskiej, gdzie wciąż trwała produkcja. Zasadniczym elementem programu Preludium była debata z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, władz publicznych, w tym Pomorskiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli sektora prywatnego, m.in. inwestorów, właścicieli terenów, Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich, instytucji naukowych i badawczych, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, oraz środowisk społecznych, Stowarzyszenia Nasz Gdańsk oraz Stowarzyszenia Lobbingu Pomorza Gdańskiego. W czterech dużych konferencjach, w tym jednej międzynarodowej, uczestniczyło łącznie kilkaset osób. W konferencji międzynarodowej, która kończyła program Preludium i odbyła się w Dworze Artusa w październiku 1998 roku, wzięli udział przedstawiciele nowo powołanego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, jak również Związku Miast Bałtyckich oraz Visions and Strategies Around the Baltic 2010. W wyniku realizacji programu Preludium powstała kompleksowa wizja przekształceń całego obszaru historycznego Śródmieścia Gdańska. Miała ona wesprzeć przygotowanie i wdrożenie nowych metod zintegrowanego planowania strategicznego z przestrzennym oraz kulturalnym. Informacje o bogatym dziedzictwie kulturowym Gdańska opracował zespół z udziałem znawcy historii i kultury miasta oraz prezesa Stowarzyszenia Nasz Gdańsk Andrzeja Januszajtisa, jak również przedstawiciele służb konserwatorskich i archeologicznych oraz pracownicy Muzeum Historii Gdańska. Zostały one opublikowane w dwóch broszurach promocyjnych wydanych przez Urząd Miejski w Gdańsku w 1998 roku i zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji w Dworze Artusa. Pierwsza z nich, pod tytułem Millennium, prezentowała zasadnicze elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gdańska, związane m.in. z wielowiekową tradycją kultywowania demokratycznej wolności i samorządności, zwieńczoną zwycięstwem Solidarności w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, jak również odwieczną tradycję budowy i remontów statków. Druga broszura pod tytułem Centrum prezentowała potencjał rozwojowy poszczególnych dzielnic historycznych całego Śródmieścia Gdańska, związany z kompleksowym i wartym dalszego rozwijania zróżnicowaniem ich lokalnych tożsamości kulturowych. Na terenach postoczniowych w interesujący sposób splatały się obie zasadnicze historyczne tradycje Gdańska – wolności oraz budowy statków. W projekcie Preludium zakładano, że istniejące obiekty poprzemysłowe zostaną zaadoptowane do nowych funkcji, w szczególności Muzeum Solidarności, z wykorzystaniem sali BHP. bardzo szczegółowo została opracowana koncepcja przekształceń obszaru przyległego do stoczni, w tym przede wszystkim rejonu pomiędzy Głównym Dworcem Kolejowym a Placem Solidarności, z pomnikiem poległych stoczniowców 1970 oraz bramą numer 2. Powstała również koncepcja powołania interdyscyplinarnej organizacji składającej się ze specjalistów różnych dziedzin – planowania strategicznego, urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, kultury, komunikacji i tym podobne, posiadającej szerokie uprawnienia decyzyjne, potrzebne do koordynowania procesów planowania i harmonijnego rozwoju Śródmieścia w powiązaniu z rozwojem obszaru całego miasta i regionu. W czerwcu 1998 roku uchwałą Rady Miasta została przyjęta Strategia Rozwoju Gdańska do 2010 roku, w której uwypuklono rolę kultury jako motoru rozwoju w nawiązaniu do bogatej tradycji i tożsamości Gdańska, w szczególności jako rozpoznawalnego na całym świecie miasta wolności i solidarności. Wydarzenia sierpnia 80 i rolę Gdańska w najnowszej historii świata oraz ich spuściznę materialną, w tym wolne tereny i obiekty do wykorzystania, uznano za bezcenne wartości historyczne i kulturowe, utrwalone w świadomości europejskiej i światowej, oraz silne strony i kluczowe atuty dalszego rozwoju miasta. Z tych powodów władze miasta planowały udzielić Stoczni Gdańskiej bezpośredniej pomocy rozwojowej, włączyć część jej cennych kulturowo terenów do śródmiejskiego kompleksu zabytkowego jako pomnika historii i stworzyć dla nich możliwości rozwoju w formie krajobrazów kulturowych. Tereny postoczniowe miały spełnić rolę istotnego stymulatora rewitalizacji całego historycznego Śródmieścia, dla którego planowano uzyskać wpis na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO do roku 2010 na podstawie wniosku z 1997 roku. Aby nie dopuścić do zakłócenia krajobrazów kulturowych przez nieodpowiednie formy architektoniczne i stworzyć system zachęt dla inwestorów i użytkowników obiektów zabytkowych, w strategii przewidziano powołanie Rady Konserwatorskiej. Zakładano również konsekwentnie promować Gdańsk pod hasłem Kolebka Solidarności. Miało temu służyć stworzenie do 2010 roku Muzeum Solidarności na terenie Stoczni Gdańskiej z wykorzystaniem historycznej sali BHP. Jednocześnie stwierdzono, że wszelkie wynikające ze strategii programy powinny uwzględniać warunki zrównoważonego rozwoju oraz być konsultowane i uzgadniane ze społeczeństwem. Zgodnie z podpisaną przez Gdańsk kartą Zalborga, realizującą Agendę 21, przyjętą na szczycie ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. W latach 1997-1999 na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcina Gawlickiego wykonano 15 kolejnych kart ewidencyjnych dla obiektów położonych w obszarze Stoczni Gdańskiej. We wrześniu 1999 roku sporządził on na podstawie wszystkich wcześniej opracowanych kart ewidencyjnych wykaz obiektów przemysłowych o wartości zabytkowej na terenie Stoczni Gdańskiej, zawierający 17 pozycji. Z tej listy do wpisania do rejestru zabytków wyznaczono 5 obiektów. Kolejnych 12 przewidziano do objęcia szczególną ochroną konserwatorską. Planowane rozpoczęcie procedury administracyjnej wpisów do rejestrów zabytków uzależniono od wygaszania działalności produkcyjnej. Na początku grudnia 1999 roku do rejestru zabytków zostały wpisane dwa miejsca związane z dziedzictwem Solidarności. Plac Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców 1970 i bramą numer 2 oraz sala BHP z Muzeum Zakładowym Stoczni Gdańskiej. W uzasadnieniu decyzji Marcin Gawlicki, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, napisał, że miejsca te upamiętniają symbolicznie walkę z totalitaryzmem o sprawiedliwość społeczną, zakończoną upadkiem komunizmu w Polsce i są istotnym akcentem współczesnej historii, znaczącym zarówno dla Gdańska, jak i całego kraju. Program Preludium okazał się sporym sukcesem i został wysoko oceniony w Brukseli. Holenderscy partnerzy i inicjatorzy programu planowali jego kontynuację, również z wykorzystaniem funduszy unijnych. Zakładała ona opracowanie konkretnego programu realizacji wypracowanej koncepcji, w tym przede wszystkim na obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej oraz stworzenie interdyscyplinarnego zespołu do sprawnego zarządzania tym procesem. Podsumowując, należy stwierdzić, że pierwsze po upadku komuny władze Gdańska podeszły do kryzysowej sytuacji Stoczni Gdańskiej zgodnie z duchem solidarności oraz publicznym interesem mieszkańców, jak również według awangardy ówczesnej wiedzy urbanistycznej w Europie i na świecie, jaką było nadanie kulturze strategicznej roli w rozwoju miasta, a samemu procesowi planistycznemu otwartej, demokratycznej i partycypacyjnej formuły. W efekcie tych działań władze miasta przygotowały od strony formalnej możliwość udzielenia stoczni znaczącej pomocy finansowej poprzez zakup części jej terenów i włączenie ich do historycznego śródmieścia, będącego najważniejszym stymulatorem rozwoju całego miasta i regionu ze względu na ogromny potencjał kulturowy, przestrzenny i ekonomiczny. Zrównoważony rozwój tego obszaru miały wspierać konsekwentne działania promujące Gdańsk jako miasto wolności i solidarności, w tym również stworzenie do 2010 roku Muzeum Solidarności na terenie Stoczni Gdańskiej z wykorzystaniem historycznej sali BHP. Ochronie przemysłowego krajobrazu kulturowego tego miejsca miało służyć powołanie Rady Konserwatorskiej oraz stworzenie systemu zachęt dla inwestorów i użytkowników obiektów zabytkowych, jak również sukcesywne wpisywanie stoczniowych obiektów do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Bez wątpienia takie myślenie i działanie pierwszych pokomunistycznych władz Gdańska w latach 90. dawały potencjalnie ogromną szansę na sukces przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej w nowoczesną nadwodną dzielnicę miasta. Sukces nie tylko na skalę lokalną czy krajową, lecz również międzynarodową. Sukces, na który to miejsce z pewnością zasługiwało. Dziękuję za uwagę. W następnych dwóch odcinkach przedstawię, jak ta wielka szansa na wielki sukces została zmarnowana przez kolejne władze Gdańska, które zrezygnowały z zakupu części dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, jak również pozwoliły na zniszczenie znacznej części jej krajobrazu kulturowego. Polecam i zapraszam.